Cześć, witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Od razu przepraszam i za to, że ten odcinek ukazuje się później niż zakładałam i planowałam, bo minęły ponad 2 tygodnie od ostatniego odcinka. A po drugie, przepraszam Was za jakość tego ostatniego. Mikrofon Joanny, z którą nagrywałam rozmowę o domu na detoksie, no przestał z nami współpracować i odkryłam to na tyle późno, że mogłam już tylko wybierać, czy zupełnie zaniechać publikacji tego odcinka, nie dając Wam szansy na dołączenie do kursu, czy zagryźć zęby, zapłakać gorzko i dzielnie z honorem znosić te wszystkie komentarze, które oczywiście pojawiły się i które mówiły, że ciężko się tego słucha. No, wybrałam, jak zauważyliście pewnie, to drugie. Nie zawsze wybory są łatwe. Czasem, jak sami pewnie wiecie, wybieramy to mniejsze zło. O wyborach w ogóle dużo było w październiku i powiem Wam, że no tak pozamiatał mnie trochę ten miesiąc na wielu polach. Bardzo przeżywałam tą naszą przedwyborczą kampanię i ponieważ uważam, że odpowiedzialność tak z grubsza jest to robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie, no to całą sobą i na pełnej petardzie, na tyle, na ile oczywiście pozwalały mi jakieś obiektywne możliwości, po prostu angażowałam się, żeby jakoś profrekwencyjnie dorzucić swoje 3 grosze do tych wszystkich kampanii, które miały nas, zwłaszcza kobiety, mobilizować do tego, żebyśmy wzięły los w swoje ręce i wybrały sobie po prostu lepszy parlament. Myślę, że to się udało i mocno trzymam kciuki za to, że będziemy teraz sprzątać, odwracać różne rzeczy i no i godzić się może i współpracować tak dla odmiany, więc jestem realistką, ale no z nadziejami, z dużymi nadziejami. Poza tym październik w ogóle jest, słuchajcie, bardzo gęstym miesiącem. Będę Wam jeszcze mówić o niektórych wydarzeniach, bo było tak gęsto, że nawet nie zdążyłam do wielu się odnieść, nawet na Instagramie, gdzie bywam najczęściej, a tutaj też jakaś byłam mniej obecna. Była wspaniała konferencja WOGA dotycząca środowiska, takich aspektów ekologicznych, ale bardzo na pierwszym planie była też inkluzywność, moda adaptacyjna. Bardzo, bardzo ciekawe rozmowy. Na pewno będę też ten wątek kontynuować i w solówkach, i w jakichś rozkminach z moimi gośćmi, bo myślę, że to jest taki kawałek mody, który naprawdę warto przybliżać i wspierać też taką wspólną narracją i głosem tych osób najbardziej zaangażowanych i zainteresowanych tą zmianą. Była konferencja z młodzieżą i dla młodzieży 7 października w Warszawie, Active Planet Forum. Jeździłam z różnymi wykładami i webinarami także. No a na dokładkę zaczęłam oczywiście w październiku kolejny rok, już 15 wykładów w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Teraz są to przedmioty zrównoważona moda i ekodesign, więc już bliżej mojemu sercu się nie da. No ale pozazdrościłam też młodym ludziom tego powrotu na uczelnię i sama zdecydowałam się na podyplomowe studia dotyczące CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Teraz już nawet bardziej ESG, czyli tego wszystkiego, co będą musiały robić i już w zasadzie robią duże, ale też niedługo średnie i mniejsze firmy, żeby redukować swoje emisje, a tym samym przeciwdziałać tej galopującej katastrofie klimatycznej. Prowadzi je taki mój crush, jeśli chodzi o tematy zrównoważenia, czyli profesor Bolesław Rok. Absolutny guru, pierwszy człowiek, który się odpowiedzialnym biznesem w Polsce zaczął zajmować wiele lat temu, zanim było to modne i zanim było to w ogóle jakoś rozumiane i postrzegane jako coś, czym musimy się pilnie zająć, a nie coś dla szaleńców, aktywistów i takich może ekofrików. Także jestem podekscytowana, zwłaszcza, że spotkałam tam bardzo wiele osób, które już praktycznie w swoich firmach, organizacjach się tym zajmują, więc to jest dla mnie taki kawałek o tym, że chciałabym też móc wychodzić spoza tej modowej bańki. Zresztą wiecie, że tutaj już to też robimy, mówimy o tym zrównoważeniu, wychodząc poza ubranie. No i teraz potrzebuję sobie to w najlepszym możliwym gronie i towarzystwie jakoś poukładać, porozszerzać tą perspektywę i no i jestem podekscytowana, więc oznacza to właśnie częstsze wizyty w Warszawie i no i takie trochę zadomowienie w PKP i Pendolino. Niech będą dzięki boginiom za strefę ciszy. No i właśnie nawiązując do tej dużej obfitości październikowej i takiego emocjonalnego rollercoastera, wracam do Was dopiero teraz z kolejnym odcinkiem podcastu i tak jak obiecałam jakiś czas temu, mianowicie materiały. Zastanawiałam się, jak tą ściągawkę z materiałów przygotować, żeby w zasadzie nie powtarzać Wam tego, co już o czym już jest mowa w takich osobnych odcinkach i przypomnę tym z Was, którzy są tu ze mną od niedawna, że jest już taka cała, myślę, że dosyć wypasiona seria podcastów, które omawiają szczegółowo różne rodzaje włókien i materiałów. To będzie takie trochę zaproszenie, streszczenie, ale też myślę, że powiem o tym, na co warto zwracać uwagę. Więc słuchajcie, po pierwsze, to, co nam się często myli, to materiały naturalne, sztuczne i syntetyczne. W takim potocznym rozumieniu te sztuczne uważamy za gorsze nawet niż syntetyczne i w zasadzie wrzucamy do sztucznych i poliester, i akryl, i wszystkie te właśnie syntetyki. Więc chciałam to dzisiaj krótko uporządkować. Oczywiście będę Was też odsyłać do tych pogłębionych rozkmin. Więc zaczniemy od tego, że sztuczne i syntetyczne to nie jest to samo i wśród materiałów syntetycznych mamy te, które powstają w zasadzie w laboratoriach, są pochodną ropy naftowej i naprawdę z natury no to mają tylko ropę naftową, bo generalnie musimy pamiętać o tym, że w zasadzie każdy materiał, po który sięgamy, to jest materiał, który bierzemy z ziemi. Taką lub inną techniką, bardziej przy pomocy technologii i jakichś opracowań w laboratoriach albo w bardziej dostępny sposób, jak w przypadku materiałów naturalnych, ale każda tkanina, każdy materiał, każdy ciuch tak naprawdę to jest coś, co bierzemy z natury i to jest coś, o czym warto pamiętać. No więc materiały syntetyczne to są te najbardziej nienaturalne, mówiąc wprost. Mamy tutaj akryl, mamy tutaj poliester, mamy tutaj elastan, mamy tutaj poliamid, nylon. Największą popularnością cieszy się poliester. Jego mamy dzisiaj nawet, znajdziemy go nawet w 60% w ogóle wyrobów tekstylnych, jeśli chodzi o ubrania, ale nie tylko. Ta jego zaleta, dzięki której tak się wybił, to przede wszystkim niska cena, ale także duża łatwość, jeśli chodzi o na przykład obróbkę kolorystyczną i całkiem niezła trwałość. Więc poliester, który myślę, że zasłużył sobie na słuszny hejt w takich rzeczach, które dotykają naszego ciała, typu bluzki, typu bielizna, nawet odzież sportowa, taka przylegająca, typu koszulki, leginsy, to jest coś, co jest bardzo problematyczne. Wiem, że ciężko myśleć o alternatywach, jeśli od wielu lat ćwiczymy w takich właśnie poliestrowych, kolorowych ciuchach znanych marek z fajnymi logotypami. To jest coś, co trochę nam się nie mieści w głowie, że możemy znaleźć rzeczy, które są zdrowsze i bezpieczniejsze, bo jeśli chodzi o poliester w kontakcie z naszym ciałem, to coś, co chciałabym, żeby z Wami zostało po tej krótkiej ściągawce, to to, że poliester może być dla nas toksyczny i może być dla nas niebezpieczny. I tutaj Was znowu odsyłam do odcinka o toksycznych ubraniach, o tej toksycznej chemii. Bardzo wiele badań pokazuje, że te wszystkie powłoki, którymi też impregnuje albo uszlachetnia się, daje tutaj cudzysłów, poliester typu jakieś antybakteryjne, wodoodporne, plamoodporne, te wszystkie wynalazki, one zawierają substancje chemiczne, które mogą być dla nas szalenie niebezpieczne. Więc o poliestrze chciałabym, żebyśmy wiedzieli to. Z materiałów syntetycznych bardzo złą sławę, i tutaj już właściwie nie ma ale, ma akryl. Akryl, który częściej występuje w dzianinach niż w tkaninach. W zasadzie nie spotkałam się z akrylem zbyt często, jeśli chodzi o rzeczy tkane. I w ogóle dajmy tutaj sobie taką gwiazdkę, bo wbrew pozorom, my naprawdę właściwie w szkolnej edukacji niewiele się uczymy o materiałach, więc nawet dorośli ludzie potrafią mieć problem z rozróżnieniem dzianin od tkanin. No to uporządkujmy to tutaj, jak już jesteśmy przy tym akrylu. Tkaniny, słuchajcie, są w większości mocniejsze i stabilniejsze niż dzianiny oraz są też uważane za bardziej eleganckie i powiedzmy sobie od razu, że tkanie polega na przeplataniu pod kątem prostym nitek wątku i osnowy. Natomiast dzianiny to są takie materiały, które są dzięki takiej swojej strukturze i bardziej elastyczne, i bardziej miękkie oraz po prostu wygodniejsze, dlatego że lepiej się dostosowują do naszego ciała. I dzianiny powstają w procesie dziania. I to jest taki proces, który polega na łączeniu oczek wrzątki i lub w kolumienki. I to pozwala na taką wielką różnorodność wzorów. Dzianiny jednak łatwiej niż tkaniny tracą formę, ulegają wypychaniu i są w ogóle bardziej podatne na zaciągnięcia nitek. Więc jeśli chodzi o dzianiny, no to będą to wszelkiego rodzaju t-shirty, takie właśnie dzianinowe bluzki, sweterki, bluzy, bluzy dresowe, spodnie dresowe, no i swetry. Jeśli chodzi o tkaniny, no to mamy tutaj dużo bardziej właśnie stabilne materiały, które są używane do produkcji spodni, dżinsy na przykład są tkane, wszelkiego rodzaju chinosy, mamy tkane bluzki, mamy tkane marynarki. No to jest ten materiał dużo bardziej stabilny, gdzie mamy, oczywiście mamy różne rodzaje żakardów, gdzie te nitki układają się w przeróżne wzory, ale warto też, myślę tutaj, jak już idziemy takim wstępem i wybaczcie, że mówię trochę chaotycznie, powiedzieć o tym, że cena materiału nie zależy wyłącznie od surowca. I w ogóle jak opisujemy materiał, to my bardzo często posługujemy się tym składem, czyli mówimy, że coś jest 100% akrylowe, fuj, albo 100% poliester, no też fuj, ale to zależy, bo powiedzmy też sobie, że jeśli chodzi o okrycia wierzchnie typu kurtki na narty, no to tutaj nie będziemy mieć zbyt wielu alternatyw, więc w tych obszarach ten poliester czy nylon o fajnych właściwościach, takich uzasadnionych przez sposób użytkowania, będzie ok. Często myślimy, że właściwie cena materiału, ale też właściwości materiału zależą tylko i wyłącznie od tego składu. Tymczasem mamy jeszcze coś takiego jak gramatura, czyli waga materiału. Dlatego potrafimy mieć droższe i tańsze dżinsy nawet w ramach tej samej marki i nie mówimy tutaj już o płaceniu za logotyp czy za trend, ponieważ czym większa konsumpcja danego włókna, czy naturalnego, czy syntetycznego, czy sztucznego, do tego jeszcze wrócimy, tym większa cena. Oczywiście też z jakimiś wyjątkami, ponieważ czasem super cienkie rzeczy, super delikatne, są drogie także dlatego, że w procesie produkcji jest dużo więcej odpadu, dużo więcej takich strat w postaci zniszczonej odzieży. Tak się dzieje przy jakichś bardzo super cienkich dżinsach albo przy super, super delikatnych i też super cienkich bawełnianych koszulkach, gdzie ta niższa gramatura potrafi być droższa od tej lepszej, dlatego że No, że tak sumarycznie po prostu ten proces jest obciążony większymi stratami. Ale generalnie w ramach każdego materiału mamy jeszcze coś takiego jak rodzaj splotu. W zależności od tego, jak gęsto tkany lub dziany jest materiał, zmienia się jego gramatura, ale też zmieniają się jego właściwości, jego wygląd. Więc potrzebujemy trochę bardziej kompleksowo rozumieć, że możemy mieć tani i drogi len, tanią i drogą bawełnę, tanią i drogą i bardzo drogą i super, hiper drogą wełnę. Też w zależności od tego, na przykład z jakiego zwierzęcia została pozyskana. Więc pamiętajcie, że taki skład, my się czasem rzeczywiście na to rzucamy pod tytułem 100% wełna, tam pod tym może się kryć rzeczywiście wszystko. Więc akryl, wracam do niego, akryl jest takim materiałem wełnopodobnym. Jeśli chodzi o greenwashing, no to wokół akrylu i wokół poliestru naprawdę inwencja marek nie ma sobie równych. To znaczy widziałam już opisy składów jako wełna akrylowa albo wełna wpleciona w tkaninę poliestrową. Pani od jakości, z którą na pewno tutaj jeszcze porozmawiam w tym podcaście, co jakiś czas też wrzuca w swoich relacjach takie znaleziska w internecie. Generalnie służą one tylko temu, żebyśmy nabrali przekonania, że ten poliestrowy czy akrylowy produkt jest w istocie bardziej naturalny i wygląda fajniej niż właśnie taki syntetyczny gniot. O akrylu powinniście wiedzieć tyle, że jest plastikiem, który Was nie ogrzeje, natomiast jest duża szansa, że tak jak w plastikowym worku, po prostu się w nim spocicie, więc akrylowe czapki, akrylowe szaliki, w zasadzie dzisiaj ciężko w sieciówkach znaleźć w ogóle inny materiał, inne włókno niż akrylowe, jeśli chodzi o te takie duże, efektowne szale i szaliki, no to jest coś, co może fajnie i atrakcyjnie wyglądać, ale już w dotyku będzie to dużo bardziej rozczarowujące, a w użytkowaniu jest to rzecz, która się bardzo brzydko i bardzo szybko zestarzeje. Nie róbcie sobie tego, bo to jest po prostu przeciwskuteczne, jeśli chodzi o to, czego byśmy oczekiwali od takich dodatków jak szaliki, płaszcze czy takich ubrań jak swetry jesienią i zimą. Jest to coś, co bym zdecydowanie banowała i tych lepszych składów jak zwykle szukałabym w drugim obiegu, gdzie ta wełna albo bawełna w takich rzeczach jak swetry czy dodatki będzie no właściwie w cenach tego akrylu z sieciówek, więc jak zwykle mocno Wam tutaj to polecam. Jeśli chodzi o elastan, to warto powiedzieć, że to jest takie włókno, które występuje głównie w dodatkach, zwiększając elastyczność. Mamy dodatki elastanu w poliestrowych spodniach, w poliestrowych bluzkach, ale też na przykład w bawełnianych jeansach. Rurek by nie było, gdyby marki właściwie odzieżowe nie wypracowały takich materiałów, które się będą dostosowywać prawie że jak druga skóra, jak taka guma do naszego ciała, więc czasem z tych 2% elastanu marki dojeżdżały do nawet kilkunastu i więcej. No, jest to też materiał syntetyczny, czyli pochodzący z laboratoriów. Przeskoczmy sobie teraz do materiałów sztucznych, bo tutaj jest bardzo dużo takich nieporozumień. Materiał sztuczny to jest materiał, który pochodzi z naturalnych surowców, będę tutaj mówić o wiskozie, bo ona jest najpopularniejsza, więc mamy tutaj drzewo, mamy tutaj celulozę drzewną, różnych zresztą drzew, od bambusa przez sosnę, która następnie zostaje poddana bardzo silnej i niestety często też bardzo toksycznej obróbce chemicznej i w ten sposób ta drzewna celuloza, czyli ten naturalny składnik, przekształca się w materiał i włókno, takie jak na przykład wiskoza. Mamy też lepsze alternatywy dla wiskozy, czyli kupro, lajosel inaczej tencel, w zależności od nazwy zastrzeżonej przez producenta. Mamy modal, mamy cupro. To są takie wiskozy drugiej i trzeciej generacji, które noszą się bardzo przyjemnie, mają swoje zalety, głównie jeśli chodzi o produkcję, ponieważ bardzo często zużywa się mniej wody albo ona jest czyszczona i używana w takim obiegu zamkniętym. Jeśli chodzi o wiskozę, no to ta produkcja jest niesamowicie wodochłonna i bardzo nie okej środowiskowo. Natomiast sam materiał wiskoza i te wszystkie wiskozo-podobne, czy wiskozy kolejnej generacji, to są materiały, które w użytkowaniu są całkiem przyjemne. Ja osobiście lubię wiskozowe spodnie, wiskozowe spódnice, sukienki czy bluzki. To jest materiał, który się fajnie leje, więc jest taki, dobrze się układa w tkaninach, ale mamy też oczywiście wiskozę w swetrach, mamy wiskozę w dzianinach, więc pamiętajcie, żeby nie mylić, czy jakby nie łączyć włókna od razu z typem tkaniny lub dzianiny, bo jest wiele takich włókien, które można dziać lub tkać. Tak jak na przykład jest to z wiskozą. Możemy mieć wiskozowy garnitur i możemy mieć właściwie wiskozowy t-shirt. Więc na to zwracajcie uwagę. I wiskoza jest materiałem wdzięcznym, ale tak jak wspomniałam, jest nawet nazywana takim olejem palmowym branży mody przez ten niezwykle toksyczny proces obróbki. Jest dużo raportów, o których mówię w tym odcinku, gdzie właśnie rozprawiam się z materiałami sztucznymi. To, co chciałabym, żebyście zapamiętali, to to, że jeśli kupujemy wiskozę w drugim obiegu, no to trochę wymazujemy ten jej grzech pierworodny i ja już wtedy jestem jak najbardziej okej z takimi wiskozami. Bo tak jak mówię, użytkowo jest to materiał, który jest całkiem fajny w takim codziennym życiu z ubraniami. Teraz przeskoczymy do takich the best of, jeśli chodzi o materiały naturalne. No bo tutaj mamy kilka wątków. Więc mamy na pewno królową bawełnę, najbardziej popularny materiał naturalny, czyli tutaj ten surowiec pochodzi z natury i ta obróbka też jest dużo delikatniejsza. Natomiast jeśli chodzi o bawełnę, której dzisiaj jest około 40%, jeśli chodzi o taki całościowy skład tego włókna, czy udział tego włókna w rynku odzieżowym, no to musimy pamiętać, że ta konwencjonalna bawełna jest bardzo daleka od tego, co od takich naszych skojarzeń z bawełną, która zresztą była nazywana takim magicznym materiałem utkanym z powietrza i słońca. I to super fajnie brzmi, bo bawełna, podobnie jak len, to jest coś, z czym my jako ludzie dealujemy od naprawdę wieków, ale jednocześnie ten dzisiejszy proces produkcji bawełny na masową skalę, on ma w sobie bardzo dużo mroków. To znaczy naprawdę wybór i różnica raczej między bawełną konwencjonalną a bawełną organiczną to jest rzeczywiście jak dzień i noc. Jeśli tylko możecie szukać bawełny organicznej, wtedy wyłącznie z certyfikatem GOTS, który potwierdza tą organiczność, no to jesteście w tej sytuacji, że macie produkt zdrowy, macie produkt ekologiczny, macie produkt, który nie nosi śladów wyzysku i toksycznej chemii tam po drodze. Natomiast ta bawełna konwencjonalna, standardowa, tak naprawdę pewnie powinna być nazywana bawełną nieekologiczną. To jest bawełna, która jest uprawiana z ziaren modyfikowanych genetycznie, z potężną ilością pestycydów i chemii już na etapie uprawy. Więc to są uprawy, które właściwie degenerują glebę, które są bardzo szkodliwe nawet dla samych rolników. Mamy wiele przypadków śmiertelnych zatruć pestycydami. Co więcej, to jest niezwykle wodolubne i wodochłonne ziarno, czy wodochłonna uprawa, Więc ta ilość wody, która jest potrzebna na t-shirt, to już są takie znane i powszechne statystyki, tylko typu 2700 litrów wody, albo jeansy od 7000, nawet czasami idzie to w różnych statystykach, nawet do 10 tysięcy, więc i ten t-shirt bawełniany, i te bawełniane jeansowe spodnie mają niesamowicie duży ślad wodny. Myślę, że taki odcinek o modzie i wodzie też jeszcze przed nami, bo mam potężny research w tym temacie i myślę, że woda jako takie nasze złoto i naprawdę deficytowy coraz bardziej zasób na ziemi, tej wodzie się to po prostu należy, żeby o niej pogadać także w kontekście ubrań. Więc pamiętajcie proszę, że bawełna jako włókno spoko, ale zawsze, gdy możecie, zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy, które dotykają naszego ciała, czyli t-shirty, ale już w ogóle bielizna, 100 razy bezpieczniejsza jest ta bawełniana z gocem niż taka syntetyczna sexy flexi. Na szczęście te organiczne bawełniane też już są bardzo atrakcyjne i to nie jest wybór między czymś zmysłowym, a jakimiś barchanowymi gaciami, więc dajcie proszę szansę tym markom, także polskim, które robią świetną bawełnianą bieliznę właśnie z certyfikatem GOTS. No ale oczywiście materiały naturalne to są nie tylko te materiały roślinne, tutaj mamy jeszcze len, który jest cudowny i także dlatego, że jego uprawa wymaga od nas mniejszej ilości chemii. Oczywiście len jest dużo droższy niż bawełna, a jakże, więc jest dużo mniej popularny. Lniane szczególnie polecam Wam materiały na lato i na wiosnę. Nic tak świetnie nie chłodzi jak rzeczy lniane. Koszule, sukienki, spodnie. Trzeba się pogodzić i wręcz polubić z tymi efektami gniecenia i traktować je z nonszalancją, tak jak to robią na przykład Japończycy i Japonki. Bardzo Wam len polecam. On już dzisiaj doczekał się takiego designu, że przestał być zgrzebny i taki trochę babciny. Minął ten vibe na krakowską artystkę. Przynajmniej tak się to nazywało w tym moim rejonie i było to takie trochę hippie, trochę etno, trochę boho, oczywiście co kto lubi, natomiast dzisiaj len potrafi być wzorniczo niesamowicie taki minimalistyczny, bardzo z klasą, uwielbiam swoją marynarkę lnianą. Jest z sieciówki, o dziwo, natomiast ma też naturalną podszewkę, bo to jest, jeśli chodzi o materiały, coś, co chciałam Wam powiedzieć, żebyście po pierwsze czytali składy, ale to już nie jest żadną nowością, a po drugie, żebyście czytali składy wszystkich materiałów, które wchodzą w skład danego ubrania, bo bardzo często tanie sieciówki robią taki myk, że w tej wierzchniej tkaninie, w tej wierzchniej warstwie, na przykład marynarki, mamy len, albo len, mieszankę len z wiskozą powiedzmy i wygląda to całkiem zasadnie, ale już podszewka jest 100% z poliestru. No i tym samym, co z tego, że mamy przewiewną, oddychającą tkaninę wierzchnią, jeśli podszewka jest syntetyczna i nie przepuści tej wody, ani pary, ani powietrza w jedną, ani w drugą stronę. Podobnie rzecz się ma czasem z sukienkami, które są wiskozowe, a nagle mają jakieś podszewki poliestrowe. No, kurczę, nie. Dlatego uważajmy i bądźmy tutaj takie bardzo wybredne i czepialskie, żeby nie wydać kasy na coś, co się zupełnie mija z celem i w zasadzie nie jest spoko. I to jest taki apel, zwłaszcza przed Black Friday, o ile na coś polujecie. A czasem można na coś zapolować, ale niech to będzie dobre jakościowo. No i myślę, że jak polować, no to polować na te materiały naturalne, które są najdroższe. No i tutaj wchodzimy w obszar wełny. O wełnie nagrałam aż 2 odcinki. To, co na szybko chciałam Wam powiedzieć, jeśli chodzi o wełnę, to pamiętajcie, że to, czy ona gryzie, czy nie gryzie, jest uzależnione od grubości tego wełnianego włosa, ponieważ wełnę mamy z różnych zwierząt. Ta najpopularniejsza to jest wełna owcza, ale wełnę też możemy mieć z alpaki, możemy mieć wełnę z kóz, możemy mieć wełnę z wielbłąda. Każdy rodzaj wełny ma, czy sierści, która jest do tych wełnianych produktów pozyskiwany, ma swoje właściwości i ma swoją grubość. Czym cieńsza jest ta grubość pojedynczego wełnianego włosa, tym przyjemniejsza jest dzianina lub tkanina wełniana dla naszej skóry. Więc kwestia mikronów jest tutaj zasadnicza. Oczywiście marki nie podają nam tego w opisach, więc jeśli kupujemy coś przez internet, no możemy bardzo się zdziwić, że coś gryzie, mimo że jest kaszmirowe, albo nie gryzie, mimo że jest w opisie zwykła wełna. Jeśli nie mamy żadnego dodatkowego opisu, to znaczy, że jest to po prostu wełna owcza. Świetnie o tym mówi Małgosia Wiatr, która jest założycielką marki Furora i robi swetry i na tych wełnach naprawdę zna się jak mało kto, więc polecam Wam ten odcinek, w którym przyglądamy się też różnym rodzajom wełny. To, co w wełnie jest super, to to, że ona nawet przebojem wypiera poliester z tych asortymentów sportowych. Monika Kamińska, ale nie tylko ona, tworzy odzież całoroczną sportową typu topy, t-shirty, leginsy, kolarki, kolażówki, po to, żebyśmy mogli zaczerpnąć z tych najlepszych właściwości wełny, ponieważ wełna ma te super moce, żeby nas schłodzić, gdy tego potrzebujemy, i ogrzewać wtedy, kiedy temperatura otoczenia i temperatura ciała spada. Więc jest to taki naturalny, super regulator naszej temperatury, dużo zdrowszy, jeśli chodzi o takie właśnie nawet sportowe wyczyny. Więc na jesień, na zimę, może to jest jakiś pomysł na prezenty, jeśli sobie takie robicie. Jeden jakiś taki termiczny zestaw na naprawdę duże mrozy, to może być coś codziennego, albo to może być coś, co będzie Was grzać, ale też odprowadzać nadmiar wilgoci, jeśli uprawiacie zimowe sporty. Bardzo, bardzo polecam od skarpetek po wełniane czapki, szaliki i inne rzeczy. Jeśli jesteśmy uczuleni na wełnę, to zazwyczaj jesteśmy uczuleni po prostu na lanolinę. Są wełny, które są w stanie nas uczulać, oczywiście mniej lub bardziej, ale alternatywą wówczas, jeśli mamy takie uczulenie, nigdy nie powinien być akryl, tylko bawełna, która też świetnie się sprawdza na przykład w swetrach, nawet tych zimowych, ale też wiskoza. Czyli pamiętajcie, że ta odpowiedź na uczulenie na wełnę to nigdy nie powinien być akryl. Przy wełnie warto jeszcze dodać, że wełna ma niesamowite właściwości samoczyszczące, więc wszystko, co wełniane od dodatków przez płaszcze, właściwie wystarczy wietrzyć, wystarczy odwieszać, zostawiać na takim otwartej przestrzeni. To może być taras, a może to być po prostu otwarta szafa albo gdzieś drzwi. Ja często tak się obchodzę z ubraniami, że po prostu mają swój czyściec naturalny w postaci wiszenia na drzwiach. I to naprawdę wystarczy, żeby sweter dalej był świeży, pachnący. I wystarczy, jak taki sweter upierzecie jeden raz w sezonie, podobnie jak wełniane płaszcze. Przy okazji materiału warto jeszcze powiedzieć o mieszankach, bo bardzo często mamy wszelkiego rodzaju miksy, bawełna z poliestrem, len z wiskozą i tak dalej. Te mieszanki włókien robi się właściwie z dwóch powodów. Pierwszym jest oszczędność pieniędzy, czyli do wełny dodajemy poliestru, żeby ta tkanina była jeszcze tańsza, jeszcze tańsza, jeszcze tańsza, aż dochodzimy do takiego kuriozum, że mamy na przykład 90% poliester, 10% wełna i możemy na metce tego płaszcza chwalić się, że to jest płaszcz wełniany, albo inaczej płaszcz z wełną. Nie dawajcie się nabrać na te chwyty. Taka pseudo-wełniana tkanina czy dzianina nie ma już właściwości wełny, tylko w zasadzie jest wełnopodobna i tylko nas ma kusić hasło wełna w nazwie. Domieszka bywa też czasem używana po to, żeby zmieniać albo polepszać, no tak by było idealnie, właściwości danego materiału. Więc na przykład, jeśli mamy len, który jest dość taki sztywny i dodajemy do niego wiskozy, no to nagle mamy materiał, który jest delikatniejszy, lepiej się leje i jakby układa na ciele. I tutaj oczywiście możemy uzyskać lepszą cenę, ale też mamy jakieś właściwości, o które nam chodziło. No i kiedyś, chociaż nie chciałabym romantyzować przeszłości, no ale kiedyś te mieszanki, one jednak skupiały się na tych właściwościach i były to takie innowacje, które miały nam coś załatwić. Dzisiaj bardzo często tym pierwszym motywem jest po prostu obniżanie ceny. Pamiętajcie, że jeśli tego syntetyku jest ponad 30%, to naprawdę on nie jest tam po to, żeby nam coś wzmocnić albo żeby ta wełna na przykład mniej się mięła. Różne są opinie o tych składach i o tych mieszankach. Ja powiem z tego mojego podwórka, że generalnie jeśli chodzi o recykling, jeśli chodzi o takie odpowiedzialne projektowanie, no to eksperci i ekspertki zgadzają się, że największą szansę na drugie życie tkaniny i w ogóle ubrań mają te rzeczy, które są wykonane z tak zwanych monomateriałów, czyli 100% bawełna, 100% poliester, 100% wełna i tak dalej. Jest to łatwiejsze do obróbki i do odzyskania tego włókna w procesie różnych zaawansowanych technicznych i technologicznych właśnie obróbek. Ja bym powiedziała, że czasem są takie mieszanki, które nam się sprawdzą. Materiał coś zyska przez to, że będziemy mieć te kilkanaście procent dodatku syntetycznego. Nie obrażam się na takie składy, gdy znajduję je gdzieś w drugim obiegu, ale naprawdę nie biorę do ręki materiału, który ma tego syntetyku ponad 50%, tak? Bo wtedy wiem, że chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ubranie było bardziej plastikowe, równa się tańsze. I w zasadzie jeszcze dwie kwestie chciałabym poruszyć. Pierwszy to jest kwestia jedwabium. Wiem, że o nim jakoś zapomniałam, przygotowując tą serię o materiałach. Jedwab jest materiałem naturalnym, natomiast jest materiałem odzwierzęcym, czyli w takim najbardziej popularnym procesie pozyskiwania jedwabiu, po prostu jedwabniki są gotowane, zanim się jeszcze wyklują. No, dla wielu jest to proces po prostu nieetyczny i ja to jak najbardziej rozumiem i dlatego sama właściwie rezygnuję z rzeczy jedwabnych w tym pierwszym obiegu. Podobnie jak z futrami czy ze skórami naturalnymi, wychodzę z założenia, że tam, gdzie mogę nie przykładać ręki do tych procesów produkcji, które pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o dobrostan tych żywych istot, wolę korzystać z tego, co już wyprodukowano. W kontekście jedwabiu mamy takie procesy, które pozwalają najpierw się tym jedwabnikom uwolnić, opuścić ten kokon i dopiero później następuje przeróbka tych jedwabnych nici na materiał, ale umówmy się, no jest to jakiś mały procent, zresztą w ogóle sam jedwab jest materiałem tak drogim, że też występuje w tej całej masie tkanin w zaledwie chyba 1 czy 2%. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć o skórze, bo jakbyśmy się zastanawiali, który materiał jest taki najbardziej hardkorowy dla środowiska, ale też dla ludzi i w ogóle dla dobrostanu planety, no to jest bawełna i tutaj myślę głównie o dżinsie, bo czasem potrzebne jest nawet 10 prań, jakby ilość toksycznej chemii, chromu, barwników, tych procesów, które towarzyszą obróbce w ogóle materiałów, ale na przykład zwłaszcza dżinsu jest po prostu kolosalna, więc to zużycie wody, o którym my mówimy w kontekście mody, i ta toksyczna chemia, to ona się pojawia w największej ilości na etapie nie tyle nawet uprawy materiałów, jeśli chodzi o materiały naturalne, co całej tej obróbki, czyli barwienia, nakładania kolorów, nakładania druków. A w przypadku skóry odzwierzęcej bardzo toksyczny i bardzo nie okej jest proces garbowania, gdzie wchodzi znowu chrom i cała masa, cała tablica Mendelejewa i o tym też mówiłam w osobnym odcinku o skórach. No i jest jeszcze kwestia potężnej skali produkcji skóry i tych związków między na przykład wylesianiem Amazonii. To z kolei odcinek Las w torebce, gdzie mówię o tych związkach na przykład bucików albo torebek made in Italy z wylesianiem lasów amazońskich w Brazylii. Polecam ku rozwadze. No ale o skórze warto powiedzieć tyle, że mamy już dzisiaj materiały, które są alternatywą dla tej skóry odzwierzęcej, ale tą dobrą alternatywą na pewno nie jest plastik, bo plastik is not fantastic, czyli poliuretan, PU, tak zwana ekoskóra, która nie jest ani skórą, ani nie jest eko, to jest coś naprawdę, co powinniśmy banować. Skóra w drugim obiegu zawsze spoko, zawsze lepiej. Ja rozumiem tych wszystkich, którzy lubią ten naturalny, zniszczony taki już nawet fajnie starzejący się efekt skóry. Sama skórę w butach bardzo lubię, ale już mniej lubię te dane, które mówią o tym, ile potrzeba do produkcji jednej pary butów i jak bardzo ta nasza nadkonsumpcja, jeśli chodzi o buty, jest kłopotliwa, także przez to, że buty składające się z tak wielu różnych materiałów są po prostu bardzo ciężkie, jeśli chodzi o recykling. Więc cieszy mnie rozwój nowych technologii, które proponują nam materiały o wyglądzie i wielu w zasadzie zaletach skóry naturalnej, czyli od zwierzęcej, a jednocześnie pochodzą z roślin i to te roślinne odpady zazwyczaj właśnie są odpadami, czyli to mogą być jakieś wytłoczki po winogronach, to może być taki organiczny odpad z kukurydziany, albo skóra z jabłek, albo też grzyby weszły do mody bardzo mocno, jeśli chodzi o alternatywę dla tych produktów skórzanych, więc przyglądam się temu, będę też na pewno rozmawiać tutaj z Agnieszką, która ma markę Agazi i obecnie testuje buty, takie właśnie wegańskie alternatywy dla skóry odzwierzęcej pochodzące z roślin, więc na pewno będę chciała Wam opowiedzieć i o tych procesach, o tych zaletach, ale o tych wadach, bo tutaj nie ma rozwiązań idealnych, jak wiecie. Natomiast na pewno w przypadku skóry i w przypadku jeansu umiar jest wskazany jeszcze bardziej niż w przypadku innych materiałów, bo tutaj ten ślad wodny, ślad toksyczny, ślad węglowy także jest po prostu niezwykle duży. No i na koniec słowo o certyfikatach. Wspominałam o certyfikacie GOTS, Global Organic Textile Standard. To jest certyfikat, który znajdziecie wyłącznie na naturalnych materiałach, najbardziej popularny właśnie na bawełnie. Ale jeśli wybieracie rzeczy wełniane, to rozglądajcie się za certyfikatem RWS, Responsible Wool Standard. Ten certyfikat dotyczy wełny, ale mamy też Responsible Mohair Standard, Responsible Alpaca Standard. Ten certyfikat dotyczy też różnych rodzajów wełny, może też dotyczyć puchu, więc jak myślicie o kurtce puchowej, to może być Responsible Down Standard i to będzie oznaczało, że zwierzęta, z których pozyskano pióra, po prostu nie cierpiały tak jak w tej klasycznej, w tym klasycznym procesie pozyskiwania od nich tego puchu, więc to Wam bardzo, bardzo polecam. No i są jeszcze takie certyfikaty jak Oecotex, jak Cradle to Cradle, BlueSign, które też gwarantują, że te procesy obróbki materiałów były bardziej ekologiczne, bardziej bezpieczne, ale też tym samym sam produkt jest dużo bardziej bezpieczny dla nas, jeśli chodzi o, zwłaszcza o te aspekty chemiczne. No i miało być krótko, a widzę, że już prawie 45 minut, więc słuchajcie, kończę. Mam nadzieję, że taka krótka przebieżka po materiałach jakoś Wam pomoże dokonywać lepszych decyzji i wyborów i zachęci Was też do sięgnięcia po te odcinki, w których omawiam poszczególne włókna i rodzaje w taki sposób bardziej obszerny i wnikliwy. Dziękuję z całego serca wspierającym mnie na Patronite dziewczynom. Jeśli macie ochotę dołączyć, będzie mi super miło. I dziękuję za dwie wirtualne kawy postawione mi na Buy Coffee Tu. To jest taki rodzaj jednorazowego wsparcia, którym możecie zasilić mnie energetycznie w dowolnym momencie, jeśli czujecie, że ten podcast coś fajnego wnosi w Wasze życie i chcecie się energią wymienić. A ja bardzo już Wam dziękuję, dziękuję za cierpliwość, za to, że słuchacie i mam nadzieję, że jakość tego nagrania sprosta Waszym oczekiwaniom. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i jakoś dbajmy o siebie tej jesieni, żeby dociągnąć do końca tego roku w jak najlepszej formie i z jakąś radochą w sercu, mimo że pogoda różna. Dziękuję jeszcze raz, cześć.